Tomasz Misiek, witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Piotr Tykwiński, szef miejskich struktur Sojuszu Lewicy Demokratycznej, jest naszym gościem. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
Ale niekoniecznie o samym Sojuszu będziemy dzisiaj rozmawiać, bez względu na to, czy miałby być on w tym wypadku miejski czy ogólnopolski. Raczej skupimy się na tym, co dzieje się w naszym kraju, co wydarzyło się w ostatnich dniach w polskim parlamencie, co widać następnie na ulicach Zielonej Góry. Ja kiedy zapraszałem pana wczoraj na tą rozmowę, powiedziałem panu, że widziałem pana na fotografiach przed sądem zrobionych przed sądem w Zielonej Górze. No, wczoraj kilkaset osób wyrażało swoją dezaprobatę dla działań naszych parlamentarzystów, w zasadzie większości parlamentarnej, w tym wypadku Prawa i Sprawiedliwości. Myśli pan, że tego rodzaju protesty w całej Polsce będą miały szansę osiągnąć jakiś skutek, wywrzeć jeszcze jakieś wrażenie na rządzących, czy tak na dobrą sprawę to właściwie już jest po wszystkim?
Proszę państwa, chyba nic innego nam nie zostało w tej chwili, tak? Bo jeżeli wszelkie próby normalnej rozmowy, wszelkie próby partii opozycyjnych będących w Sejmie, normalnego procedowania najważniejszych ustaw ustrojowych decydujących o tym, jak będzie nasze państwo wyglądało, są nieskuteczne, bo to, co widzieliśmy wczoraj podczas obrad Komisji Sprawiedliwości,
wcześniej na sali plenarnej i tak dalej.
To nie były obrady, to były przepychanki, to były wrzaski, to było łamanie wszelkich procedur, to było łamanie podstaw państwa prawa, to było łamanie demokracji w obliczu kamer. Proszę zwrócić uwagę, jakiż to jest niesłychanie zły kierunek, jaka niesamowita zmiana idąca w złym kierunku, bo kiedy jeszcze w zeszłym roku utajniono obrady i bez kamer, również łamiąc prawo, decydowano o budżecie, no to wtedy nie widzieliśmy tego wszystkiego.
Potem okazało się, że były jakieś kamery przemysłowe, tak, ale to już nie miało kompletnie żadnego znaczenia.
To było wszystko po fakcie. W tej chwili władza poszła o krok dalej. Robi to w obliczu kamer. Przestała się bać już kogokolwiek. Tak? Jesteśmy nazywani mordercami, jesteśmy nazywani kanaliami. To są bardzo ciężkie oskarżenia. W związku z tym ta droga, która pozostała, to na razie te spokojne protesty, bo w tej chwili wygląda to w ten sposób, że no od kilku dni tak zbieramy się w tym miejscu, którego sprawa dotyczy symbolicznie, tak, czyli pod sądem, palimy tam świeczki, bo trochę to wygląda tak jak pogrzeb niezawisłego sądownictwa w Polsce. I tam mówimy o tym, co nas boli, czego byśmy nie chcieli, czyli to jest ta forma.
Swoją drogą ciekawe jest to, że mam wrażenie, że do ludzi coraz bardziej dociera to, że tego typu akcje protestacyjne w całej Polsce są organizowane. No wczoraj tysiące osób w Warszawie, zresztą przedwczoraj,
ale to
również
tylko w Warszawie.
Na ulicach. Tak, to się rozlało na cały kraj. Zresztą no, słyszałem od osób, które były na pierwszym proteście pod sądem w Zielonej Górze, gdzie było kilkadziesiąt osób. Mówią wyraźnie, jest nas coraz więcej i bardzo dobrze. Chcemy, aby przychodziło jeszcze więcej osób, abyśmy nim protestowali tylko przy klawiaturze komputera, wyrażając swoje racje gdzieś tam w mediach społecznościowych, bo to do niczego w zasadzie nie prowadzi poza tym, że ktoś coś napisze.
Tak? Chcemy osiągnąć taki cel, żeby władza zobaczyła, tak, że ogromna część społeczeństwa ma inne zdanie, że to nie jest tak, że mówienie o tym, że oni posiadają mandat społeczny, upoważnia ich do wszystkiego. No nie do wszystkiego, ja myślę, że nawet wyborcy PiS-u nie spodziewali się, że ta zmiana, oni nazywają to dobrą zmianą, ja uważam, że to jest zła zmiana, będzie tak daleko idąca, że to będzie próba zmiany tego wszystkiego, co przez ostatnie kilkadziesiąt lat po roku 90 udało się uzyskać, czyli doprowadzić do w dużej części do demokratyzacji państwa, choć cały czas uważałem, że jesteśmy jeszcze na początku tej drogi, bo to wszystko trwa niestety dość długo, również pracowanie tych standardów życia demokratycznego, które w tej chwili są deptane, łamane, legną w gruzach. Ja zresztą mam obawy, że jeśli dalej tak będzie, to te możliwości naszego protestu, pokazywania się gdzieś na ulicy, wspólnego skandowania haseł czy demonstrowania sprzeciwu wkrótce się skończą, bo po prostu przyjdzie grupa, która jakoś tam się będzie nazywała i zwyczajnie nas rozgoni, tak? A potem jeszcze my zostaniemy oskarżeni, że to myśmy zakłócali ten
zwłaszcza, że robią to już służby i to nie tylko policja. Okazuje się, że wczoraj do tłumienia manifestacji uszyto nawet strażaków, co no, nie wydarzyło się od niepamiętnych czasów w naszym
tak,
kraju.
Wcześniej używano ZOMO, tak? W tej chwili się używa strażaków. To jest oczywiście katastrofa. Ja mam taką osobistą refleksję, z którą się dzielę, z którą się chcę podzielić również z państwem, że Przez długie lata zastanawiałem się, jak w historii było możliwe stworzenie ustrojów totalitarnych faszyzmu niemieckiego, faszyzmu włoskiego, hiszpańskiego, czy japońskiego, czy innych systemów totalitarnych, również w Polsce, przewrót majowy. Zastanawiałem się, jak to jest możliwe. I nie mogłem zrozumieć tego mechanizmu. Teraz to zrozumiałem. Teraz widzę to na własne oczy. Żyję w momencie, kiedy wszystko pokazuje, że idziemy w kierunku jakiegoś rodzaju dyktatu, kiedy te wolności są zamykane i deptane z takim planem ułożonym od początku do końca. Najpierw Trybunał Konstytucyjny, potem kolejne instytucje, tak żeby można było zrobić zupełnie co się chce.
Nie, szczęście, żeby to było nieszczęściu moim rządzący takie, że świadomość Polaków, bez względu na to, jaki rocznik danego Polaka przeciętnego, świadomość o funkcjonowaniu instytucji państwa jest znikoma. W szkołach, to wczoraj mówił tutaj profesor politolog z Uniwersytetu Zielonogórskiego, w szkołach w zasadzie nie ma w ogóle położonego nacisku na to, aby uczyć młodych ludzi tego, jak działa państwo. Mówił to na przykładzie swoich zajęć z młodymi ludźmi na uniwersytecie, jako już nauczyciel akademicki. Mówi, że te pierwsze roczniki, które przychodzą na studia, ich świadomość jest zerowa. Oni właściwie, jak to sam powiedział na przykładzie swojej córki, są po kursie nauki w szkole średniej. No jeśli nie uczymy ludzi od małego świadomości, w jakim państwie żyją i jak to państwo funkcjonuje, no to potem trudno się dziwić, że dla przeciętnego człowieka jest to obojętne, czy jest jakiś sąd najwyższy, czy go nie ma, czy jest Trybunał Konstytucyjny, czy go nie ma, bo przeciętny człowiek się w ogóle nie zastanawia, do czego te instytucje służą, zwłaszcza, że nie spotyka się z nimi na co dzień.
Tak, dopiero w momencie, to oczywiście jest prawda, dopiero w momencie, jeśli zacznie to, jeśli dotknie to właśnie nas bezpośrednio, zaczynamy się zastanawiać i łapiemy się za głowę, jak to jest możliwe. Oczywiście to jest również element tej układanki, tak? Mamy przykład chociażby z reformą oświaty, która no dzisiaj ma być głosowanie dotyczące referendum przetrzymane zupełnie bez sensu. To referendum miałoby się odbyć, jeśli nawet zostałoby dopuszczone już po nowym
właściwie
roku.
Marne szanse były na to, że tak, ono się w ogóle odbędzie i podejrzewam, że taka też będzie decyzja dzisiaj.
Tak, ale tutaj chodziło znowu o to, żeby pokazać, że to nie jest tak, jak PiS mówił, że będziemy słuchać suwerena, tak? To suweren jest tym, który wyznacza nam kierunki i mówi, co możemy zrobić i jak powinniśmy to zrobić. No tutaj została zebrana ogromna ilość podpisów naprawdę w bardzo krótkim czasie. Wypowiedzi w całej Polsce były, tak, wypowiedzi jednoznaczne w całej Polsce od właśnie chociażby ludzi posiadających dzieci w różnym wieku szkolnym do profesorów, do ludzi znających tę materię bardzo dobrze. I nic to nie przyniosło i niestety mam obawy, że nie przyniesie. No powiem tak, w tej sytuacji, która jest dzisiaj, rozpoczęliśmy wewnętrzne konsultacje i będziemy robić to szerzej jako Sojusz Lewicy Demokratycznej. Zastanawiamy się, czy nie wystosować apelu, czy nie wezwać Polaków do zbierania podpisów pod apelem o samo rozwiązanie parlamentu. Ten parlament w takim kształcie, jak w tej chwili jest, no te procedury widzimy, jak są łamane. To nie jest normalne funkcjonowanie.
Powiem panu, że na przykładzie wczorajszej wypowiedzi ministra Łapińskiego z kancelarii prezydenta, już panu powiem dzisiaj, że tego rodzaju apel nie przyniesie kompletnie żadnego skutku. Bo jeśli Prawo i Sprawiedliwość, tak jak pan zauważył słusznie, realizuje swój plan, konkretny plan, swój plan na Polskę, krok po kroku, to nie będzie się zatrzymywać i nie będzie robiło na nich wrażenia to, czy zbierzecie 1 000 000, 5 000 000 podpisów, bo uznają,
być może tak.
Bo uznają, że nie ma to znaczenia. Wczoraj minister Łapiński, zapytany przez dziennikarkę w jednej ze stacji telewizyjnych o to, czy nie boi się tego, że ta ustawa, czy te ustawy, które teraz wchodzą w życie, doprowadzą do tego, że skoro można skrócić kadencję pierwszej prezes Sądu Najwyższego, to będzie można skrócić tak samo kadencję prezydenta, bo i jedna, i druga kadencja jest zapisana w Konstytucji, ale skoro można jedno, to można i drugie. Na to pan Łapiński odpowiada, nie miałoby to racji bytu z tego względu, że prezydent na pewno by taką ustawę zawetował.
No tak, no oczywiście, no świadczy to właśnie o tym, co powiedziałem. Idziemy w kierunku dyktatury, ale to nie może być tak, że mamy w takim razie usiąść i biernie czekać, bo coś trzeba robić. Trzeba pokazywać, że mamy inne zdanie. Trzeba pokazywać, że naprawdę ogromna część społeczeństwa ma inne zdanie. I jeśli I ci rządzący w tej chwili muszą mieć świadomość tego, że nic nie trwa wiecznie. Wspominałem o tych dyktaturach, które były wcześniej, jak się patrzy na archiwalne zdjęcia, to w Niemczech wszyscy krzyczeli na ulicach, tak? Popierali NSDAP, popierali nazistów, popierali faszystów, popierali Hitlera. Minęło ledwie kilka lat, tak? I to wszystko się zmieniło, więc nic nie trwa wiecznie, dyktatury nie są długie z reguły, a potem trzeba ponieść odpowiedzialność różną, tak? Ja nie porównuję tego wprost, tylko mówię o tym, że trzeba pamiętać o tym, że to my tu żyjemy, tu i teraz, więc musimy walczyć o swoje prawa, o swoje miejsce, o to, żebyśmy żyli w takim kraju, w jakim chcieliśmy żyć. Ja przypomnę, że Polacy zdecydowali w ogromnej większości, jesteśmy euroentuzjastami, tak? Chcieliśmy być członkami Unii Europejskiej, chcieliśmy jak najszybciej dołączyć do tej grupy państw cywilizowanych i to się udało osiągnąć. Wydaje się, że to wszystko jest teraz zagrożone, zwłaszcza w kontekście dzisiejszej wiadomości, że pan Donald Tusk, który poprosił o spotkanie z prezydentem, został odprawiony, tak? Nie, no, o czym, z kim, tak? No, nie wolno w ten sposób robić.
Z drugiej strony może się tak za moment zdarzyć, że jeśli rzeczywiście, jak zapowiadują wysocy rangą urzędnicy unijni, Polska może znaleźć się w kręgu tych państw, na które narzucone zostaną najwyższe z możliwych sankcji ze względu na to, co się w tej chwili dzieje, czyli na przykład zostaną wstrzymane dla nas te strumienie pieniędzy, które płyną do naszego kraju.
No to jest oczywiście dramatyczne zagrożenie.
Tylko wie pan, zawsze można przyczepić wtedy łatkę tej złej Unii Europejskiej. To już się dzieje. Już się nieco mówi w naszym kraju tak, nawet jeśli mówią to najważniejsi politycy. Mówią, my jesteśmy prounijni, ale ta Unia jest zła. My jesteśmy w porządku, ale oni nie będą nam się wtrącać. My ich popieramy, ale oni niech to załatwiają u siebie na podwórku, a nie wtrącają się do tego, co się dzieje
no nie,
w Polsce.
No nie, nie. Oczywiście, że tak pewnie, takich argumentów pewnie możemy się spodziewać, ale musimy pamiętać o tym, że wstępując do Unii Europejskiej, myśmy się zgodzili, wszyscy jako naród w referendum, zgodziliśmy się na określone warunki. Zgodziliśmy się na to, że w określonych sytuacjach to właśnie wspólnie, kolegialnie Unia Europejska będzie to robiła. To no, na tej zasadzie działają wszystkie sojusze, stowarzyszenia. Na tej samej zasadzie działa również układ obronny NATO, tak? Przecież to podstawa tego działania, jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, tak? Pilnujemy wzajemnie porządku u siebie, żebyśmy się wszyscy czuli bezpieczni. Tu jest troszeczkę tak samo, żebyśmy się czuli bezpiecznie, jeśli chodzi o tą sferę demokratyczną, jeśli chodzi o wolności gospodarcze, jeśli chodzi o to wszystko, co daje nam tak wysoki komfort życia, co wreszcie przekłada się na ten swobodny handel, na swobodne podróżowanie bez granic w istocie.
To są często rzeczy, których młodzi ludzie absolutnie w tej chwili nie doceniają, bo to dla nich jest zupełnie normalne. Wie pan, sytuacja też jest taka, że przeciętny obywatel, który nie ma czasu na to, żeby śledzić życie polityczne na bieżąco, zajmuje się domem, rodziną, pracą. Rano wychodzi, po południu wraca. Włącza telewizor, wybiera jakiś kanał sportowy na przykład, bo ma ochotę obejrzeć mecz. Jest. Włącza komputer, włącza internet. Jest, wszystko gra. Idzie do sklepu, półki są pełne. Nic się z takiego złego nie wydarzyło
Panie
w tym kraju.
Panie redaktorze, ale tak powinno wyglądać życie. Ja myślę, że tak właśnie wygląda życie w większości krajów Unii Europejskiej, gdzie ludzie wiedzą, że oni spełnili swój obywatelski obowiązek, poszli na wybory, najpierw te lokalne, potem te ogólnokrajowe, wybrali zgodnie z własnym sumieniem dobrych przedstawicieli, którzy rzeczywiście ciężko pracują, żeby...
I robią za nich dobrą robotę.
I wykonują za nich tą ciężką pracę, jaką jest organizowanie im życia. Ale robią to w taki sposób, że to wszystko wygląda prawidłowo, że są zachowane standardy, a jeśli ten obywatel czegoś zechce, to od swojego państwa otrzymuje, bądź
a nie ma pan wrażenia, że część obywateli w naszym kraju jest już kompletnie zagubiona, bo jeśli stygmatyzują się nawzajem sami politycy w parlamencie, debata przechodzi wszelkie możliwe granice rozsądku i tego, jak powinna wyglądać debata publiczna. I z jednej i z drugiej strony mamy obrzucanie się błotem. Ci są źli i ci są źli. Przeciętny, średnio zorientowany człowiek już sam nie wie, którzy są w porządku. To są te właśnie łatki, które się przykleja, podobnie jak z ludźmi protestującymi na ulicach. Słyszy pan, jak reaguje część osób. Ci, co wyszli na ulicę, to ubecy, złodzieje, nomenklatura, oderwanie
tak,
od koryta,
kanalie i tak dalej.
Kanalie.
Tak, mordercy, oczywiście.
I jest grupa osób w naszym państwie, która mówi, że tak jest, więc co tam jakiś protest?
No tak, oczywiście, ale to jest skłócanie społeczeństwa, to też jest jeden z elementów właśnie tworzenia dyktatury, bo najłatwiej wszystkich skłócić, tak żeby wszyscy się tym zmęczyli. Zresztą jeśli już mówimy o zmianie w sądach, tak, no słyszałem niedawno takie bardzo ładne zdanie wypowiedziane przez kogoś podczas właśnie tego protestu pod sądem, że z sądów generalnie wszyscy jesteśmy niezadowoleni.
Oczywiście.
Obojętnie kto, tak?
Chociaż ja uważam, że zawsze 50-50, ktoś zawsze wygrywa i ktoś przegrywa.
Tak, czyli 50% jest niezadowolony, bo przegrała, tak? Więc tak. Jest niezadowolonych. Drugie 50% generalnie jest niezadowolonych, bo za długo to trwało, bo, nie wiem, za małe odszkodowanie dostali, nie uzyskali do końca to, czego by chcieli, tak? Więc generalnie większość...
Jeszcze
był drogi adwokat, więc generalnie większość jest niezadowolonych. To jest trudna materia. I właśnie dlatego, że ta materia jest trudna, nie wolno na kolanie, na chybcika coś zmieniać. Jeżeli chcemy zmienić ustrój, czyli ważny element ustroju państwa, tak, jeżeli chcemy zmienić sądownictwo, jak najbardziej, jeżeli można to zrobić lepiej, urządzić inaczej, to trzeba to zrobić. Ale jeżeli konsultuje się całymi miesiącami czasami, słusznie, ustawy, wysyła się je do konsultacji, pyta się specjalistów, pyta się ludzi wprost, no to w tym wypadku jakby wydaje się oczywiste. To tak trzeba robić. Nikt nie mówi, że to jest niekonieczne, że tego mamy zaniechać. Nie, jeśli takie zmiany są potrzebne, to zróbmy je. Ale nie w tempie, które od razu nasuwa podejrzenia, skąd to takie tempo, skąd ta gwałtowność postępowania. Takie rzeczy nie powinny zupełnie mieć miejsca.
Ja bym wrócił na moment do tych protestów, które dzieją się w naszym kraju. Pewnie jeszcze przez wiele dni będziemy mieli do czynienia z protestami. Powiem panu, co mi przeszkadza osobiście. Uważam, że to jest absolutny błąd wszystkich tych, którzy nawet będąc działaczami partyjnymi, mają do tego prawo, pojawiają się na tych protestach, ale są wszyscy oflagowani. Pojawia się Piotr Tykwiński pod naszym sądem, w tle widzę flagę Sojuszu. Obok stoi jakiś działacz Platformy Obywatelskiej, powiewa flaga Platformy Obywatelskiej. Gdzieś tam w Warszawie pojawiają się inni, mają flagi KOD-u. Ja to rozumiem, że to też jest element gry politycznej, że jako ugrupowanie chcecie zaznaczyć swoją obecność. Natomiast to jest też woda na młyn dla tych, którzy będą właśnie stygmatyzowali i mówili, kto tam wyszedł? Komuchy, postkomuniści, Platforma, która was okradała? KOD, czyli alimenciarze i spółka. Wyobraża sobie pan taką sytuację, że nie ma tych wszystkich sztandarów, że ludzie po prostu są i spotykam na proteście Piotra Tykwińskiego, obywatela Polski, obywatela Zielonej Góry i guzik mnie to obchodzi, czy on jest z SLD, czy on jest z jakiegokolwiek innego ugrupowania partyjnego. Przekaz byłby zupełnie inny.
To znaczy jest to inne troszeczkę spojrzenie na sprawę. Ja jestem dumny z tego i szczycę się, że należę do demokratycznej partii i chcę to pokazywać. Tak? Jeżeli idę między ludzi, to celowo ubrałem nawet koszulkę z naszymi barwami i z wyraźnymi oznaczeniami SLD. Wziąłem nasz sztandar po to, żeby pokazać, że całe ugrupowanie, tak? Bo proszę pamiętać o tym, że my jako ugrupowanie jakby reprezentujemy określone wartości i te wartości chcemy prezentować. To samo robi Platforma Obywatelska, która stoi na
to samo robi Nowoczesna, twardo to samo
broni
robi
demokracji,
razem,
tak? Więc jakby robimy to wspólnie i bardzo dobrze. Natomiast jeśli odłożymy nasze insygnia, że tak powiem, nasze symbole, zostaniemy już zupełnie bezimiennymi ludźmi, tak? Których, no owszem, będziemy mieli dalej swoje nazwisko, będziemy mieli swoją twarz, ale nawet nie będzie można sprecyzować, kto to jest.
Ale będziemy trudniej będzie tych ludzi nazwać.
Dobrze, ale wtedy każdy powie w swoim imieniu
w naszym
tylko.
Kraju, nawet jak mówimy o ludziach zasłużonych dla budowania Rzeczypospolitej, wolnej Rzeczypospolitej, przeciętny obywatel mający średnią świadomość polityczną może gdzieś tam zna nazwisko, ale części twarzy już na pewno nie pamięta. Natomiast jeśli ta twarz pojawia się oflagowana, no to jest woda na młyn dla przeciwników. Mówią to ci i tamci.
Być może, ale panie redaktorze, jeżeli ja mówię coś w imieniu Sojuszu Lewicy Demokratycznej, mówię to w swoim imieniu i mówię to w imieniu 23 tysięcy ludzi płacących składki na SLD w Polsce, tak? Bo tylu mamy realnych, rzeczywistych członków, tak? W związku z tym to wiemy, tak, że mamy prawo tak mówić i z kolei władza też wie, z kim ma do czynienia i kto to mówi, dlaczego i jaka to jest siła. To nie są wtedy pojedyncze pojedyncze głosy sprzeciwu obywateli, którzy po prostu wyszli i mają dosyć. Ja zresztą jestem przekonany, że prędzej czy później Polacy nie lubią demokracji. Polacy wielokrotnie w historii pokazywali, że nie jest im po drodze z dyktatem, tak? Nawet jeśli te dyktaty udawały się przez dłuższy czas, to one wreszcie z hukiem się rozpadały, dlatego
strony,
że nie
proszę zwrócić
nie chcę.
Uwagę na to, jakim Polacy, a przynajmniej część Polaków, darzy szacunkiem osoby rządzące silną ręką. Jeśli w tej chwili mówi się, że Piłsudski był wielkim bohaterem narodowym, to mówi się, że był bohaterem, bo zatrzymał Rosjan w jednej z bitew. Ale nie mówi się o tym, jaką prowadził politykę wewnętrzną, jak się zachowywał, jak był chamski, bo był, tego się nie da ukryć. Taką miał aparycję, a nie inną, że potrafił wysokich urzędników, prezydenta nazywać tak, a nie inaczej. No wtedy epitety były trochę inne, bo były inne czasy. Natomiast ludziom się to podobało. Był konkretny, potrafił coś zrobić i może tęsknili się po prostu za taką władzą, za jednym konkretnym szeregowym posłem, który wszystkim trzęsie i jak powie tak będzie, to tak będzie i nie interesuje mnie reszta.
No powiem tak, że w Rosji jest kult Stalina dalej bardzo powszechny i też dużej części tamtych obywateli Stalin się podoba, bo wygrał drugą wojnę światową, tak?
No z perspektywy czasu, wie pan, ludziom się różne rzeczy podobają.
Mówiąc na skróty, tak? No właśnie, z perspektywy czasu ludziom się różne rzeczy podobają i w tej chwili, oceniając niejednowymiarową postać Józefa Piłsudskiego, tak, bo z jednej strony bohatera, który zrobił ogromną pracę ciężką i potrafił być tą postacią, która w dużej mierze przyczyniła się do odzyskania niepodległości, z drugiej strony haniebny przewrót majowy i strzelanie do rodaków i zgoda na wewnętrzne walki. Więc postać niejednowymiarowa, ale teraz oceniając to z perspektywy dziesiątek lat, z perspektywy zupełnie innej rzeczywistości i w kraju, i w Europie, i wszędzie naszej wiedzy, to jest spojrzenie nigdy nie będzie obiektywne, tak? To trzeba być wtedy tam, albo trzeba być historykiem, który potrafi bardzo głęboko wejść w tamte realia, żeby prawidłowo ocenić, ale wtedy ta ocena właśnie nie jest już jednoznaczna i nie ma tylko zachwytu i tylko mówienia o tym, że tak, to bohater.
Zresztą widać to również w naszym kraju, jak zapytamy osoby ze starszego pokolenia, to duża część nie pamięta już dokładnie, jak było w tym szarym i burym PRL-u. Pamiętają te rzeczy, które były miłe i sympatyczne i niejednokrotnie mówią, wtedy przynajmniej był porządek, tak? Takie głosy się pojawiają. No pamięta pan pomniki stawiane Gierkowi chociażby i też już nikt nie pamiętał, jak to było. Nagle ten czas Gierka w naszym kraju dla wielu był uchyleniem okienka na taką trochę rzecz wolnościową.
Bardzo, bardzo dobry przykład pan podał, tylko myślę, że nie do końca ta intencja, tak? Dlatego, że akurat przykład Edwarda Gierka, który, jak się często mówiło, bo w tej chwili już się przestaje o tym mówić, tak? Zadłużył Polskę na 20 parę miliardów dolarów.
A jeśli spojrzymy, na ile teraz jest Polska zadłużona.
Cóż to jest wobec tego zadłużenia, tak. Ale jeszcze jedna sprawa. To zadłużenie, za te pieniądze wybudowano fabryki, za te pieniądze stworzono kilka milionów miejsc pracy. Mało tego, te fabryki wszystkie sprzedano właśnie w ostatnich 30 czy tam 25 latach, uzyskując znacznie większe przychody niż z tych pożyczonych pieniędzy, więc z punktu widzenia nawet biznesowego to naprawdę był świetny interes, więc pogratulować, że tak było. A to, że ten PRL był taki szary i smutny, to po pierwsze rezultat Jałty i Poczdamu i tego, gdzie zostaliśmy sprzedani przez naszych teraz sojuszników, to jest jedna sprawa.
I lat odradzania się kraju po drugiej wojnie światowej.
Po drugiej wojnie światowej i tej nędzy, tego zniszczenia, tej biedy, tak, z której musieliśmy się wydobyć, więc nie wolno na to patrzeć znowu tak jednowymiarowo.
I pewnie nie wszyscy patrzą na to jednak.
A poza tym nie wszystko było złe, bo i darmowe leki dla emerytów i rencistów, wszystkie leki, przypominam, od 65 roku życia i ta opieka socjalna jednak dla wszystkich
i zielone
była
pomarańcze
znacznie większa. Zielone pomarańcze Rzatuję rzeczywiście nie były zbyt dobre, ale znowu to były te realia, w których nie tylko od nas zależne.
Piotr Tykwiński, Sojusz Lewicy Demokratycznej. Dziękuję serdecznie za dzisiejszą rozmowę.
Dziękuję państwu, dziękuję panu.